Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Tematem dzisiejszego odcinka będzie fala protestów w Gruzji, która ewidentnie eskaluje i zmierza w stronę konfliktu domowego w tymże właśnie kraju, co moim zdaniem jest sztucznie wywoływane. Moim zdaniem pewne siły chcą, żeby Gruzja pogrążyła się w konflikcie domowym. Oraz, co ważniejsze dla mnie jako Polaka mieszkającego w Polsce, że niestety ten sam scenariusz przy pomocy dokładnie tych samych pretekstów może być wywołany w naszym kraju. I przypomnę dla ludzi, którzy uważają, że nie, to jest całkowicie niemożliwe, że dzisiejsza koalicja, gdy była w opozycji, już raz próbowała zrobić podobny numer. On się nazywał Ciamajdanem w przestrzeni internetowej, ale zanim za sprawą Ryszarda Petru i jego wylotu z kochanką za granicę w czasie, gdy nam Polakom w Wigilię kazał protestować pod Sejmem, to wszystko się rypło, no to wyglądało, że rzeczywiście ówczesna opozycja da radę obalić ówczesny rząd przy pomocy tak zwanego rozwiązania ulicznego. Nie wyszło, ale próbowali. A to znaczy, że są mentalnie w stanie polscy politycy na coś takiego się zgodzić. Przypomnę, ładnych parę lat temu, na początku pierwszej kadencji rządów PiS, ówczesna opozycja wymyśliła sobie wielkie protesty pod Sejmem, które miały się rozlać na całą Polskę i obalić rząd PiS-u. I wyszłoby im to, bo ludzie naprawdę byli wściekli, te protesty się bardzo mocno rozlewały, narastały, no i zaczęła ówczesna opozycja za bardzo świrować. Zrobili okupację mównicy sejmowej, gdy Sejm był pusty i było ciemno i generalnie próbowali być zabawni, ale im to wychodziło mniej więcej tak samo jak mnie, chociaż nie. Ja nigdy nie śpiewałem z mównicy sejmowej "Nie płacz, kiedy odjadę" z jakąś dziwną świeczką, gdzie wyglądałem na jakiegoś nieśmiesznego klauna z cyrku. No, takie rzeczy robili posłowie i to ludziom już się zaczęło wydawać całkowicie śmieszne. No, a potem Ryszard Petru, potem gdy nam Polakom kazali w okolicy Wigilii stać pod Sejmem, protestować dla dobra Polski, sam wziął kochanicę i poleciał sobie na zagraniczne wakacje i był bardzo zdziwiony, że mu w samolocie z nią cyknęli zdjęcia, że ona też była osobą publiczną, bo poselską, no to wszyscy wiedzieli, no i generalnie zapał w narodzie do puczowania minął, ale takie rozwiązanie też było możliwe. Także tutaj ten jakby wątek Polski, że nie daj Boże mogą coś podobnego próbować zrobić nam Polakom, jest dla mnie osobiście najważniejszy, bo oczywiście nie mam nic do Gruzinów, w zasadzie nic negatywnego, bo pozytywne odczucia do Gruzinów pewne mam, pozytywne. Natomiast no, najważniejsze dla mnie jest dobro Polski i Polaków. Taki sobie ewenement w polskiej przestrzeni publicznej jestem, że kieruję się głównie dobrem Polski i Polaków. Więc co się dzieje w Gruzji? Bo to, że są tam bardzo silne protesty, wręcz zamieszki, to wam powiedzieli w mediach głównego nurtu. Powiedzieli wam też, że to dlatego, że sfałszowano wybory. Zapewne. To nie we wszystkich mediach głównego nurtu mówią, ale w niektórych właśnie mówią, że ci ludzie, którzy wyszli na ulicę, to wyszli dlatego, że sfałszowano wybory. No tylko, że wybory w Gruzji to były w październiku. Teraz mamy grudzień. To tak, wiecie, październik to jest 10 miesiąc, grudzień to jest 12. Jak ja bym protestował przeciwko sfałszowaniu wyborów, to raczej bym protestował od razu, a nie 2 miesiące później. Ale tutaj, wiecie, logika często dziennikarza nie tyka. O, patrz, jakie fajne powiedzonko mi się wymyśliło. Tak jak jest elektryka, prąd nie tyka, dziennikarza logika nie tyka. Takie ciekawe, nie? To jest to jedno. W innych mediach, też znowu nie wszystkich, powiedzą wam, że to dlatego, że ten rząd gruziński, który powstał po tych wyborach, jest prorosyjski. Czyli to już nie dlatego, że sfałszowany, tylko dlatego, że prorosyjski. I to jest bliższe prawdy, choć też nie jestem taki do końca pewny, czy na pewno. Albowiem dowodem na to, że ten rząd nowy gruziński jest prorosyjski, ma być to, że zerwał on nazwijmy to, proces wchodzenia do Unii Europejskiej. W zasadzie to nie zerwał, tylko zawiesił i na czas określony, czyli 4 lata. No ale wiadomo, jakby schodzi ze ścieżki wchodzenia do Unii Europejskiej, no bo to jest tak jak z tym VAT-em tymczasowym. Chyba z 10 lat temu, albo nie, chyba więcej niż 10 lat temu w Polsce tymczasowo podniesiono stawkę VAT z 22% na 23%. Tą podstawową, no właśnie tymczasowo, ponad 10 lat temu ją wprowadzono, czy około 10 lat temu i wiecznie jest przedłużana i wiadomo, że ta prowizorka to już raczej zostanie z nami na stałe. Także te zaniechanie tych aneksji do Unii Europejskiej na 4 lata, no w praktyce może okazać się permanentne, zwłaszcza jeśli Gruzini zechcą cały czas głosować na tą samą partię, która nazywa się Gruzińskie Marzenie i która u nich po prostu te wybory ostatnio wygrała. Ale to już jest zasadnicza różnica, nie? Między powiedzeniem wybory były sfałszowane, w związku z tym protestujemy, bo nam ukradziono demokratyczną decyzję, nie głosowaliśmy na tą partię, a odpowiednik PKW powiedział, że ta partia wygrała, więc my protestujemy, bo sfałszowano wybory, a różnica pod tytułem, okej, wybory były ważne, rzeczywiście odzwierciedlają wolę większości, chcieliśmy, żeby ta partia wygrała, ale nie zgadzamy się z tym, co teraz ta partia robi. Nie? To już jest zasadnicza różnica. Do tego jeszcze dodajmy to, że to, czy zaniechanie, czy tam zawieszenie, poczekanie z aneksją do Unii Europejskiej oznacza z automatu prorosyjskość, jest dla mnie dyskusyjne. Gdyż jestem w stanie sobie wyobrazić wiele powodów, dla których Gruzja chce zatrzymać proces, zawiesić, poczekać z aneksją do Unii Europejskiej. Tak, jednym z tych powodów jest to, że być może chce się bliżej związać z Federacją Rosyjską i to jest fakt, bo bycie związanym z Unią Europejską i jednocześnie z Federacją Rosyjską tak nie za bardzo wychodzi, chociaż Niemcom przez bardzo długi czas wychodziło to bardzo dobrze. Wręcz ich plan na przewodzenie Unii Europejskiej, bo przecież Niemcy są faktycznymi przywódcami Unii Europejskiej, to oni obsadzają najważniejsze unijne instytucje, to przez długi czas plan unijny był plan niemiecki był taki, żeby kupować tanie surowce z Federacji Rosyjskiej i drożej odsprzedawać pozostałym krajom Unii Europejskiej. Wtedy, gdy Niemcy mieli plan, na przykład, żeby tak robić z gazem, kupować tani gaz od Gazpromu i sprzedawać nam drożej, to gaz był nawet ekologiczny i Unia Europejska dopłacała do wymiany pieców na gazowe. No bo wtedy był większy popyt na gaz budowany, który Niemcy chcieli zaspokajać i na tym zarabiać. Także jak widać, da się być nawet przywódcą faktycznym Unii Europejskiej, jednocześnie mieć bliskie kontakty z Federacją Rosyjską. I dla tych wszystkich, którzy powiedzą, że Krzyśku, ale to było przed 2022. No teraz mamy końcówkę 2024, a eksport z Niemiec do Federacji Rosyjskiej kwitnie. Czyli da się nawet teraz. Ale powiedzmy, że okej. Rzeczywiście akcesja do Unii Europejskiej utrudniłaby Gruzji związanie się z Federacją Rosyjską. To rzeczywiście jest argument za tym, że ten rząd jest być może prorosyjski. Tyle tylko, że umiem sobie wyobrazić wiele różnych innych powodów, dla których rząd gruziński chce wstrzymać negocjacje z Unią Europejską. A pierwszy, najważniejszy jest taki, że Unia Europejska się sypie. Unia Europejska zachowuje się jak niepoczytalny człowiek, który sam sobie szkodzi. Unia Europejska dokonuje samozagłady własnej gospodarki w imię jakichś nikłych przesłanek, które poza Unią Europejską raczej nie są w ten sposób odbierane. Unia Europejska sama specjalnie dokonuje decyzji, które sprawiają, że w Unii Europejskiej generalnie mamy najdroższy prąd na świecie, a co powoduje, że generalnie mamy nierentowny przemysł, a co powoduje, że generalnie nasz przemysł zwiewa poza kontynent, a co powoduje, że generalnie stajemy się skansenem. O, I to też może być powód, dla którego Gruzja mówi, to ja poczekam, popatrzę, co z tego wyjdzie. Bo może wejście do Unii Europejskiej okaże się całkiem dobrym pomysłem, bo może Unia Europejska się opamięta i zejdzie ze ścieżki samodestrukcji, na której aktualnie się znajduje. Może. A może, że będzie dalej nią podążać. I może wejście do Unii Europejskiej to jest bardzo dobry pomysł, który sprawi, że Gruzja wyjdzie na wyższy poziom, nazwijmy to cywilizacyjny, a może wejście do Unii Europejskiej spowoduje, że Gruzja stanie się takimi drugimi Niemcami czy drugą Francją, w której będą strefy no-go, do której to Gruzini będą się bali wejść, bo Unia sprawi, że wejdzie tam cała masa różnych ubogacaczy kulturowych, którzy tak bardzo ubogacą kulturowo ten kraj, że jej własni obywatele będą się bać wejść do niektórych miejsc, podobnie jak policja. To są właśnie te strefy no-go, a do tego jeszcze zniszczy im całkowicie przemysł, bo im podroży prąd kilkukrotnie i oni wolą poczekać, popatrzeć. Także wiecie, zdecydowanie, dlaczego ten rząd gruziński zdecydował o zawieszeniu procesu wchodzenia do Unii Europejskiej, to jest troszeczkę tak jak sytuacja, w której facet zrywa z dziewczyną zaręczyny. Zrywa. I jednocześnie ta dziewczyna w tym samym dniu, gdy on zerwał z nią tę zaręczynę, powiedziała mu dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, o której mu powiedziała, to, że no niestety, kochanie, ja cię przez lata okłamywałam, mówiłam ci, że jestem bogata, mówiłam ci, że tatuś mi daje bardzo dużo pieniędzy i te wszystkie rzeczy, którymi jestem otoczona, czyli te nasze mieszkanie, ten nasz samochód, że to wszystko jest za pieniądze tatusia i że to jest moja własność, że tatuś mi dał kasę, ja to sobie kupiłam, to jest moje. No niestety, kochanie, okłamywałam cię, jestem biedna, a to wszystko to są wynajmowane rzeczy. No i musimy się wyprowadzić do końca miesiąca, bo właściciel nam wypowiedział umowę najmu mieszkania. I tego samego dnia powiedziała ci również, że kochanie, bo jestem w ciąży, tylko nie z tobą, bo wiesz, od wielu lat cię zdradzam i właśnie zaciążyłam z kochankiem. No i teraz tak, dostając te dwie informacje, facet mówi, to ja zrywam zaręczyny. I tak, bardzo możliwe, że zerwał zaręczyny, bo jest materialistą i był z kobietą dla pieniędzy i teraz jak się dowiedział, że ona nie jest bogata, tylko biedna, to biednej dziewczyny już nie chce. Ale możliwe, że zerwał z nią zaręczyny, dlatego że właśnie się dowiedział, że był przez lata okłamywany i nie chce żyć z kłamczuchą i forsa nie ma tutaj znaczenia, tylko wolałby nie spędzić reszty życia z kłamczuchą, a w dodatku jeszcze nie ma ochoty wychowywać cudzego dziecka, no bo był przecież zdradzany. No i jaka jest prawda? No pewnie wszystko po trochu. Więc prawdopodobnie rzeczywiście rząd gruziński, podejmując decyzję o zawieszeniu tego wchodzenia do Unii Europejskiej, pewnie częściowo rzeczywiście ma w tle jakieś swoje powinowactwo do Federacji Rosyjskiej. Ale prawdopodobnie na pewno również zwraca uwagę na to, że Unia Europejska, ta aktualna, to nie jest ta Unia Europejska, do której próbował wejść wiele lat temu, że ten system się po prostu sypie i być może woli poczekać i popatrzeć i zobaczyć, czy to się całkowicie wysypie i wtedy do wysypanego systemu nie ma sensu wchodzić, a może jednak się nie wysypie, tylko wyjdzie na prostą i warto wejść. Mówiąc krótko, ta decyzja z jednej strony wydaje się być rzeczywiście elementem prorosyjskości, z drugiej strony wydaje się być elementem racjonalizmu wobec autozapaści Unii Europejskiej. Tak? Także, ale tutaj opozycja gruzińska, która nie może się pogodzić z wynikiem wyborów, które przypomnę, były w październiku, mamy grudzień, nagle zaczyna bardzo mocno eskalować i twierdzić, że o, ta decyzja to w ogóle, to oznacza, że zaraz będziemy częścią Federacji Rosyjskiej, wyprowadzać ludzi na ulicę. pikanterii dodaje fakt, że ten rząd gruziński już po tym, jak zaczęły się te protesty, to zaczął twierdzić, że on wcale nie zamierza zawiesić tego procesu, że wcale nie zawiesił tego procesu wchodzenia do Unii Europejskiej, tylko że to jest fake news. Powiedziałem to na samym końcu tej części wypowiedzi, gdyż wydaje mi się, że fejkiem jest to, że to był fake. Czyli wydaje mi się, że tutaj rząd gruziński bardzo mocno przypomina rządy polskie i to zarówno rząd pisowski, jak i obecny rząd Tuska, który po prostu jak zrobi jakąś straszną głupotę, po której ludzie się wkurzą, to on mówi, że tak nie było. No, tyle. No rząd, nie wiem, czy na przykład rząd Tuska również, czy rząd gruziński również posuwa się do próby wysyłania policji do swoich własnych obywateli w momencie, w którym piszą na internecie coś, co się rządowi nie podoba. Tu przypomnę sytuację z tym młodym chłopakiem w Polsce, co to tam napisał na grupie nieprzychylny dla rządu komentarz odnośnie sytuacji powodziowej. Mu chyba 6 czy 8 gliniarzy do chaty wjechało i chcieli mu stawiać zarzuty. Nawet komendant główny policji pochwalił się na konferencji prasowej, jakie, ale tam udało się zrobić zadymę medialną, w wyniku której jednak się nie zdecydowali stawiać chłopakowi zarzutów, nie? Także nie wiem, czy rząd gruziński posuwa się tak daleko jak rząd Tuska. Przypomnę, że rząd pisowski również robił analogiczne hardkory. Według mnie prywatnie to jeszcze większe. Tak uważam. No natomiast modus operandi wydaje mi się dokładnie takie same, że robimy coś, a jak się zobaczymy, że ludziom się nie spodoba, to stwierdzimy, że wcale tego nie robiliśmy, tylko to był fake news. Dlatego osobiście uważam, że prawdziwa jest w tym momencie ta informacja, którą podają w mediach głównego nurtu, że oni rzeczywiście to chcieli zrobić i to nie jest fake news, a teraz fake newsem rzuca rząd, że tego nigdy nie chcieli. Natomiast ciekawe jest to, co zrobiła w związku z tym prezydent Gruzji, bo to, że taki podobny numer mogą chcieć zrobić w Polsce, gdyby kiedyś w Polsce doszła do władzy partia, która chciałaby wyjść z Unii Europejskiej, lub gdyby ktoś kiedyś chciał w Polsce zrobić referendum w sprawie wyjścia z Unii Europejskiej, to jest jedno, że to jest rzeczywiście możliwe. Ale dużo bardziej prawdopodobny jest scenariusz, który za chwilę podam. Bo na razie, mimo tego, że Unia Europejska się bardzo mocno sypie i bardzo mocno pogrąża, idzie w stronę autodestrukcji, to na razie przynajmniej jeszcze zdecydowana większość nas Polaków chce być w Unii Europejskiej, bo uważamy, co do zasady jako naród, że korzyści z bycia w Unii Europejskiej przewyższają koszty bycia w Unii Europejskiej. Ale ponieważ te korzyści z bycia w Unii Europejskiej w sposób ewidentny z roku na rok są coraz mniejsze, korzyści są coraz mniejsze, a koszty z roku na rok są coraz większe, to nie trzeba być żadnym jasnowidzem, żeby przewidzieć, że liczba nas Polaków, którzy są za Unią Europejską, będzie spadać, a liczba nas Polaków, którzy są przeciwko pozostaniu w Unii Europejskiej, będzie wzrastać. I wcześniej czy później z niej liczba eurosceptyków przewyższy liczbę euroentuzjastów, więc ewentualne wychodzenie z Unii Europejskiej, dyskusja na jej temat i ewentualne zastosowanie wówczas tak zwanego wariantu ulicznego również jest tym, co mogą chcieć nam zrobić. Ale to ewentualnie za wiele, wiele lat. Z dużą dozą prawdopodobieństwa Unia sama się rozsypie wcześniej i to nie będzie nasz problem. Natomiast tylko będziemy mieli większy problem bycia w instytucji, która się rozpada. Natomiast z dużą dozą prawdopodobieństwa już w połowie przyszłego roku mogą nam zrobić ten drugi numer. Ten, który prawdopodobnie za plus minus 2 tygodnie doprowadzi do tego, że Gruzja, no drodzy Państwo, dosłownie zapłonie tak na maksa. Bo na razie powiedzmy, że się jara jak pochodnia. A za 2 tygodnie to tam może być, kurde, ostry pożar. O co chodzi? Chodzi o to, że prezydent Gruzji jest wybierana przez znaczy wybierany, bo to jak się mówi bezpłciowo, to się używa męskich końcówek, jest wybierany przez parlament. To parlament decyduje, kto będzie prezydentem Gruzji. Nie tak jak u nas, gdzie prezydent pochodzi z bezpośrednich wyborów, tam prezydent ma funkcje takie, ja to mówię bardziej protokularne. U nas prezydent ma funkcje bardziej reprezentacyjne, a tam jeszcze mniej. Tam generalnie, no właśnie takie, no funkcja prezydenta w Gruzji wydaje się być podobna do funkcji króla w Wielkiej Brytanii. Taki bardziej folklor, bardziej symbol o niż realna władza. Protokół dyplomatyczny, te klimaty. Realnej władzy bardzo mało, natomiast no, szopka bardzo duża. Tak jak w Wielkiej Brytanii, gdzie formalnie każdy premier jest premierem jej królewskiej mości. Tak? No i to formalnie to, znaczy król Wielkiej Brytanii tam robi te wszystkie szopki, jak jest nowy premier Wielkiej Brytanii powoływany. Tylko, że w praktyce nie jest powoływany przez niego, czy nią. Prawda? Tylko no, formalnie, tak? No ale jednak wiadomo, że takie symbole, zwłaszcza przy wyprowadzaniu ludzi na ulicę, są super ważne. To właśnie symbole, emocje, gesty są super ważne. I no i co zrobiła prezydent Gruzji? A no teraz, w grudniu, przypomnę, że wybory były przeprowadzone w październiku, a mamy grudzień, stwierdziła, że wybory były sfałszowane. Tak, wybory były w październiku, mamy grudzień. Ona teraz stwierdziła, że wybory były sfałszowane i w związku z tym stwierdziła, że Gruzja nie ma parlamentu. Nie ma. A skoro Gruzja nie ma parlamentu, to nie ma kto wybrać jej następcy. No bo nie ma parlamentu. Bo wybory były sfałszowane. Sfałszowane wybory oznacza, że nie ma parlamentu, a oznacza to, że nie ma ciała, które mogłoby wybrać nowego prezydenta. A to oznacza, według niej, że mimo tego, że upłynie jej kadencja, to ona się nie zrzeknie. Znaczy, to ona nie ustąpi, bo ona się już po ustaniu kadencji wobec niewybrania nowego prezydenta, ona będzie uważać, że nadal jest prezydentem i będzie urzędować. No, problem polega na tym, że oprócz niej i prawdopodobnie sporej części opozycji, no i jakichś ludzi, którzy jej w to uwierzą, to nikt w to inny nie uwierzy. No, w szczególności nie uwierzy w to koalicja. Ta koalicja, która te wybory wygrała. Przypomnę, że te wybory zostały zatwierdzone przez ten ichny organ do zatwierdzania wyborów. One były w październiku i jest grudzień. No i teraz ci, którzy wygrali wybory, niby dlaczego mieliby nagle stwierdzić, jest grudzień, wybory w październiku, że tak, no pani prezydent ma rację, sfałszowaliśmy te wybory, to pani prezydent ma 100% rację, łap serdaki, jesteśmy niedobre, sfałszowaliśmy te wybory, ale się przyznajemy. Przyznajemy się i zrobimy dokładnie to, czego pani prezydent oczekuje. Nie będziemy wybierać nowego prezydenta, za to rozpisujemy nowe wybory, tak jak pani prezydent sobie życzy. No i tych nowych wyborów już na pewno nie sfałszujemy. Zdajemy sobie sprawę, że najważniejszym wyznacznikiem tego, czy wybory były sfałszowane, czy nie były sfałszowane, jest to, kto je wygra. W związku z tym my obiecujemy, że te nowe wybory przegramy, żeby pani prezydent była pewna, że te wybory nie są sfałszowane. No bo jak opcja polityczna pani prezydent wygra, no to wtedy wybory będą według pani prezydent ważne i wtedy będzie cacy. No to my oddajemy władzę, bo pani prezydent sobie tego życzy. No na pewno tak będzie. Na pewno. Po prostu no, nie ma innej możliwości. Wcale nie będzie tak. Nie, no teraz już przestaje śmieszkować. No. W sposób oczywisty koalicja powie, być może już mówi w chwili, w której państwo oglądacie ten vlog, że pani prezydent bredzi, że nie może się pogodzić z tym, że jej czas w polityce minął, że Gruzini zdecydowali inaczej w demokratycznych wyborach, które zostały uznane i nie chce teraz uznać woli Gruzinów i zamierza doprowadzić de facto do zamachu stanu, czyli zmusić legalnie wybrany rząd po legalnych wyborach parlamentarnych do ustąpienia ze stanowiska. I do tego jeszcze na pewno dorzuci właśnie tuskizmy, czyli będą pierdzielić, że oni wcale nie robili tego, co robili, co było pretekstem do wyprowadzenia ludzi na ulicę. Czyli będziemy mieli do czynienia z dwoma bardzo skrajnie mocnymi postawami. Jedna mówi, że rząd pcha Gruzinów w łapy Putina, zabiera demokrację i w ogóle ten rząd jest nielegalny, bo wybory były sfałszowane. Druga, że ta rządowa będzie mówiła, że ta opozycja chce puczu, chce siłą doprowadzić Gruzję do wojny domowej, że posługuje się kłamstwem, dezinformacją, fake newsem. Kiedyś bardziej popularne było słowo fake news, teraz dezinformacja, więc pewnie będę używać słowa dezinformacja, że spreparowali nieprawdziwą wiadomość, że rząd w ogóle zawiesił negocjacje z Unią Europejską i to jest nieprawda tylko po to, żeby zniszczyć Gruzję. I jedna i druga strona będzie bardzo ostro grzała emocjami. W rezultacie tam już nikt nie będzie dochodził prawdy. Znaczy, a ci pojedynczy ludzie, którzy będą próbowali, tak jak ja, dochodzić prawdy obiektywnej i mówić w sposób niezależny i obiektywny, będą prawdopodobnie, tak jak ja w Polsce, prześladowani przez obie strony politycznego konfliktu. Bo takich ludzi jak ja, którzy mówią jak jest, nikt nie lubi. Dlatego mnie nie lubi żadna partia polityczna w Polsce. Praktycznie każda mniej czy bardziej próbuje mi dokuczać, choć rzeczywiście tylko PiS doprowadził do sytuacji, w której autentycznie czułem się prześladowany. Przepraszam za cięcie. Czyli ludzie, którzy będą próbowali to powstrzymać, mówić jak jest, prawdopodobnie będą prześladowani przez obie strony, natomiast każda ze stron będzie eskalować emocje. Jedna w jedną stronę, druga w drugą stronę. Ta strona opozycyjna będzie cały czas mówiła, że tutaj sfałszowano wybory, pchają w ręce Putina. Prawdopodobnie będzie też straszenie, że gdy Gruzja wpadnie już w łapy Federacji Rosyjskiej, to Gruzini zostaną wysłani na konflikt zbrojny na Ukrainie i będą takimi Koreańczykami, bo będą musieli walczyć w cudzej wojnie tylko po stronie Rosji, czyli będzie wykorzystana narracja tylko, że o wciągnięciu w konflikt zbrojny, tylko że jakby w drugą stronę. Prawdopodobnie wszystko nasili się w okolicy połowy grudnia, kiedy to minie już kadencja obecnej prezydent, kiedy ona powinna ustąpić, wtedy to w sposób oczywisty obecna koalicja wybierze nowego prezydenta, bo przypomnę, w Gruzji to parlament wybiera prezydenta, więc parlament, w którym siedzi większość, wybierze nowego prezydenta, no i będzie dwóch prezydentów. Będzie ten nowy prezydent wybrany legalnie przez parlament, który został wybrany i jednocześnie będzie obecna prezydent, która będzie twierdziła, że jest prezydentem, bo tamten prezydent jest nieprawdziwy, bo nie ma parlamentu, bo wybory były sfałszowane, więc ten człowiek to jest uzurpatorem. Czyli będzie sytuacja klasyczna, którą znamy z historii, którą znamy z wielu filmów przygodowych, dwóch króli, dwóch symboli. Stara prezydent, która będzie uosabiać potęgę Zachodu, Unii Europejskiej i demokracji oraz nowy prezydent, bo to prawdopodobnie będzie facet, który będzie uosabiał wolę narodu. Przynajmniej tak będą o sobie mówić, bo jedno i drugie tak naprawdę to będzie uosabiać wolę bycia na stołku i brania apanarzy, w tym pieniężnych, które wiążą się z byciem na stołku, więc naprawdę to oni będą uosabiać swoje własne interesy i ewentualnie interesy swojego najbliższego otoczenia, jak to politycy. Ale będą pierdzielić, że uosabiają jedni demokrację, a drudzy też demokrację, tylko inaczej wyrażoną, taką bardziej ogólną. Jedni i drudzy będą bardzo mocno nawoływać do wsparcia, w związku z tym prawdopodobnie będzie dochodzić do narastania tych protestów, narastania przemocy. Dodajmy, że już teraz są tam ofiary takie, że ludzie lądują w szpitalu, bo ci Gruzini się nie pierdzielą w tańcu i nawet robią sobie jakąś taką przenośną artylerię z fajerwerków, takie jakby gatlingi z fajerwerków i odpalają to w stronę policji. Jak ktoś wie, jak duże są teraz te fajerwerki, jak mają dość dużą siłę wybuchu, jak na przykład oglądał filmiki, które polska policja bardzo słusznie pokazuje prawie za każdym razem przed Sylwestrem, na zasadzie takiej, że pchają takiego fajerwerka w kurczaka, a potem nie ma kurczaka, tylko jest bardzo wielu kawałków kurczaka, no to ten ktoś, każdy taki, kto oglądał te filmy, słusznie wie, jak te fajerwerki są po prostu niebezpieczne. Więc to, że ktoś sobie strzela fajerwerkami w kolumnę policji, no to w telewizji może wyglądać śmiesznie, zabawnie i są memy, że ściągnęli magów chaosu. Nie? No ale taka kolumna policji, której to nagle zaczyna wybuchać koło ucha, a nie ileś metrów nad ziemią, jak powinno, no to nie jest do śmiechu. Z tego się naprawdę ląduje w szpitalu. Więc już jest ileś tam ofiar po stronie policyjnej. Oczywiście nie będę podawał, wiadomo, że dużo, każda ze stron podaje różne cyfry, prawdopodobnie wszyscy kłamią. Wiadomo też, że ta policja już jest bardzo brutalna, co mnie nie dziwi, bo jakby mojego kolegę wysłali na oddział z pękniętymi bębenkami w związku z tym, że fajerwerk pierdzielnął mu 10 cm od ucha, no to też raczej bym się nie pierdzielił w tańcu. W związku z tym wiadomo, że już jest dużo ofiar po stronie protestujących. Tam jest już bardzo duża fala przemocy. To wyobraźcie sobie Państwo, co będzie w momencie, w którym to eskaluje do poziomu, że w związku z tym, że na przykład już będzie to dwukrólewie, będzie jeden prezydent, drugi prezydent, oni będą krzyczeć, nawoływać. Jedni tutaj, ja jestem prawdziwą prezydentką, a tutaj uzurbator chce mnie obalić. Drugi będzie krzyczał, ja jestem prawdziwym prezydentem, a ta baba, której się skończyła kadencja, nie chce ustąpić. Zrobi się już groźnie, prawda? Więcej ludzi wyjdzie na ulicę. Dalej, kolejnym takim impulsem prawdopodobnie będzie siłowe wyprowadzanie tej obecnej prezydentki z gabinetu. No to pojawią się obrońcy tej prezydent, pojawią się jakieś zwarte szwadrony obywatelskie, bardzo możliwe, że przez jakieś siły z zewnątrz podjudzane, być może nie daj Boże uzbrojone, które będą w sposób zwarty próbować ją chronić, nie dopuszczać policji. Znowu będzie szturmowanie budynku. Drodzy Państwo, to już jest de facto scenariusz wojny domowej, a to nie koniec eskalacji. Ponieważ w pewnym momencie wyjdą na ulicę zwolennicy koalicji. W chwili obecnej na ulicy są zwolennicy opozycji, czyli zwolennicy tej słabszej siły. Więc sposób oczywisty jest ich mniej. Bo moim zdaniem akurat, to jest moja prywatna opinia, wynik wyborów w Gruzji odzwierciedla rzeczywiste nastroje społeczne w tym kraju. Moim zdaniem, to jest moja prywatna opinia, Gruzini rzeczywiście wybrali tą partię gruzińskie marzenie. Być może trochę zafałszowano wybory i być może ona nie ma 54% poparcia, tylko na przykład 49%. Ale to nadal jest największa siła polityczna w Gruzji i w sposób oczywisty za nią jest moim zdaniem najwięcej Gruzinów. Więc wcześniej czy później wyjdą na ulicę również zwolennicy rządu, którzy będą mieli dość patrzenia, jak zwolennicy opozycji dymią na ulicę. Jeszcze twierdzą, że są tymi dobrymi. I wtedy mamy scenariusz wojny domowej. Wtedy już nie będzie tak, że Gruzini, co do których ja uważam, że to są głównie gruzińscy patrioci, że oni rzeczywiście uważają, że walczą o swój kraj, pewnie zostali podburzeni bardzo mocno przez różne służby, Na miniaturkę dam Bidena i Putina, bo moim zdaniem te służby to CIA i FSB. To są dwa kraje, które są znane z tego, że robią zadymy w innych krajach, a na zasadzie kogo korzyść tego wina też prowadzi właśnie do Federacji Rosyjskiej, która może, która jest zainteresowana wyciągnięciem Gruzji z zachodniej strefy wpływów, ale także CIA, która jest zainteresowana pokazaniem ludziom, zobaczcie, będziecie się skłaniać nie w naszą stronę, to wam podpalimy wasz kraj. Przypomnę, że na przykład jak PiS rządził, to PiS bardzo bał się tak zwanego Majdanu. A Majdan to już jest informacja powszechnie znana. No tam w tym Majdanie, to w organizacji tego Majdanu powiedzmy, no maczały paluszki siły zewnętrzne, te takie właśnie amerykańskie. Czyli wygląda na to, że ten Majdan, którego się PiS tak bardzo bał, że się bał właśnie też ewentualnie Amerykanów. Przypomnę, że pan Kramek z Fundacji Otwarty Dialog, czyli ten, który dał tą instrukcję obalenia wówczas legalnego polskiego rządu, rządu PiSu, gdzie tam dał te ileś tam punktów instrukcji pod hasłem bodajże zatrzymajmy państwo, obalmy rząd, coś takiego, no to przecież ta Fundacja Otwarty Dialog, no to ta jego żona, ta pani Ludmiła, czy jakoś tak, to miała zdjęcie z panem Sorosem, amerykańskim finansistą pochodzenia węgierskiego, czy tam żydowsko-węgierskiego. No, generalnie ten pan Soros to jest powiązany z amerykańskim kapitałem, nie? Nie miała zdjęć z Putinem. Miała zdjęcie z Sorosem, który mieszka w Stanach Zjednoczonych i finansuje różne fundacje, nie? Także tutaj na pewno jestem przekonany, że tam obie te siły bardzo mocno maczają w tym paluszki. Tak osobiście uważam. No ale na razie to jest tak, że bije się ze sobą część społeczeństwa węgierskiego versus węgierskie służby. Natomiast bardzo niebezpiecznie się zrobi, gdy bić się będą ze sobą Węgrzy versus Węgrzy. Z jednej strony Węgrzy popierający obecną prezydent, z drugiej strony Węgrzy popierający prezydent, który zostanie wybrany za chwilę. Tyle. I to w tym wszystkim jest najbardziej niebezpieczne. Wtedy kraj dosłownie, no, będzie już literalna wojna domowa, tak? Gdzie Węgrzy będą się napierdzielali z Węgrami, obywatele z obywatelami. I zwróćcie państwo uwagę, że ten scenariusz jest scenariuszem, który był szykowany dla Polski. Przypomnę, że gdyby Ryszard Petru, którego za chwilę to będę musiał chyba ogłosić jakimś niechcianym zbawcą Polski, w myśl zasady, jam częścią tej siły, co ciągle zła pragnąc, wiecznie dobro czyni, prawda? Cytat z pamięci, więc pewnie troszeczkę przekręciłem, tak? Ale Ryszard Petru, moim zdaniem, nie jest postacią, która chce dobrze. Ale wtedy, lecąc z kochanką na te wakacje, no rozładował to i nie było tego Ciamajdanu. Skasował ten Ciamajdan. A przypomnę, że wtedy PiS też chciał się nie bawić i nie pierdzielić w tańcu. I wtedy były w odpowiedzi na te protesty pod Sejmem bodajże kluby Gazety Polskiej. Gazeta Polska to są ci ludzie od Telewizji Republika, Sakiewicz, oto ci, którzy teraz mają proces z Tuskiem, bo dali Tuska na okładkę, gdzie wygląda jak Hitler. Propisowscy, ujmę to w ten sposób, chyba ja jestem, nie, no oni są tak propisowscy, jak ja jestem pro moja rodzina, nie? I też moim skromnym zdaniem całkowicie uzależnieni finansowo od PiSu. Takie mam wrażenie. Moje prywatne, znaczy również od tego środowiska, tak? Bo teraz tam organizują zbiórki na wszystko. Wszystko po 1 000 000 zł. Kamery do studia 1 000 000 zł. Oświetlenie do studia 1 000 000 zł, nie? No a ich widzowie nie pytają, jak to jest, że wszystko kosztuje 1 000 000. Czy oświetlenie, czy kamery, czy scenografia. Wszystko 1 000 000. Wszystko 1 000 000. Nie? Ciekawe, nie? No ale oni, no nieważne, tak? No to te kluby Gazety Polskiej chciał organizować kontrmanifestacje. I jedne manifestacje były pod Sejmem, drugie manifestacje miały być pod Pałacem Prezydenckim. No to, drodzy Państwo, jak ktoś zna Warszawę, to wie, że to jest bardzo blisko siebie. I prawdopodobieństwo, że te dwie manifestacje wezmą się za łby, oj, było bardzo duże. Na szczęście Ryszard Petru schrzanił, wziął kochankę na te wakacje i ludzie uznali, że to jest jednak szczyt, że ci wyborcy ówczesnej opozycji uznali, że to jest jednak szczyt, że on będzie wzywał ludzi, żeby poświęcili święta na protesty, a sam będzie sobie jechał na zagraniczne wakacje i to wszystko się rozeszło. Ale ten scenariusz, że Polacy będą walczyć z Polakami, już raz moim zdaniem nam Polakom był szykowany. A mówię to dlatego, żeby Państwu pokazać, że to jest bardzo prawdopodobne, że będzie szykowany znowu. I tylko tyle i aż tyle. I teraz tak. W tym momencie niestety zrobię cięcie, bo muszę na chwilkę wyjść i zaraz po cięciu będziemy sobie mówić o tym, jak taki scenariusz za chwilkę może wyglądać w Polsce. Czyli i to w połowie przyszłego roku. Tam zaspoileruję trochę. W grę wchodzi pan Hołownia, w grę wchodzi pan Duda. Zaraz będziemy sobie o tym mówić. Ale jak podobny scenariusz mógłby zostać zrealizowany w Polsce? Bardzo prosto i też chodziłoby o prezydenta. Pamiętacie państwo ten niby wygłup, żarty Szymona Hołowni o tym, że on mógłby zostać prezydentem Polski dzięki temu, że jest marszałkiem Sejmu? Wymyślił sobie taki oto scenariusz, że te wiosenne, majowe wybory nie będą zatwierdzone przez Sąd Najwyższy i wtedy jego zdaniem on z automatu staje się prezydentem. Ta druga część wydaje mi się całkowicie nielogiczna. Szymon jako absolwent prestiżowego liceum, który mimo wielu prób nie dał rady skończyć żadnych studiów wyższych, nawet kolegium tumanum, przepraszam, humanum, no wydaje mi się, że drugą część nieźle zmyślił, natomiast pierwszą część wydaje mi się, że się wygadał i żeby nie było wątpliwości. Tak, rzeczywiście to jest tak, że w momencie, w którym nie ma prezydenta, bo na przykład ginie w katastrofie lotniczej, to marszałek Sejmu z automatu staje się prezydentem. Tak przecież było z Bronisławem Komorowskim, który pierwszy raz prezydentem został po tym, jak pan Kaczyński przeniósł się do zaświatów za sprawą katastrofy smoleńskiej. Tylko tyle, że tutaj mielibyśmy do czynienia z sytuacją, w której nie zostałyby uznane wybory prezydenckie. I teraz wyobraźmy sobie, zdajmy sobie sprawę z jednej bardzo ważnej rzeczy. PiS jest partią, która wydaje się mieć największe poparcie. PiS ma swojego prezydenta Andrzeja Dudę i Izba Sądu Najwyższego, która zatwierdza wyniki wyborów, jest prawie w 100% obsadzona przez pisowskich nominatów, a wiadomo, że pisowcy razem trzymają się razem. I teraz wyobraźmy sobie taką sytuację, że kandydat PiSu nie wygrywa wyborów. Nie wygrywa. Wygrywa ktoś inny niż kandydat PiSu. Biorąc pod uwagę, jakiego kandydata pisowcy zgłosili, formalnie niezależnego, tylko że kręci się koło niego praktycznie sami pisowcy i wiadomo, że to raczej PiS finansuje mu w praktyce kampanię, no to raczej nie trudno sobie wyobrazić sytuację, że on nie wygra wyborów. Dopiero się kampania zaczęła, a już wyciągnięto mu chociażby związki z sutenerami i to tymi obrzydliwymi, którzy kazali tatuować się prostytutką w jakieś tam okropne teksty typu, że jestem własnością kogoś tam. Raczej dużą część, zwłaszcza starszych ludzi, będzie to odrzucać, mnie też odrzuca, więc wydaje się, że ten kandydat zrobi wynik dużo gorszy niż wynik partii Prawo i Sprawiedliwość. Nie trudno sobie wyobrazić, że on nie wygra. No to następnie muszą być zatwierdzone, jak powiedział Szymon Hołownia, wyniki tych wyborów, czyli prezydenckich. No i co będzie, jeżeli Sąd Najwyższy, Izba Sądu Najwyższego, praktycznie cała obsadzona przez nominatów pisowskich, powie nie, te wybory były nielegalne. Nie uznajemy, nie zatwierdzamy tych wyborów, uznajemy, że one były zmanipulowane. że nie były sprawiedliwe, nie były demokratyczne. Jakie argumenty padną? Ano takie same, jakie używali platformersi przed ostatnimi wyborami, które, nomen omen, de facto wygrali, no bo to oni rządzą. Co z tego, że PiS był tą partią, która zdobyła najwięcej głosów, ale bez zdolności koalicyjnej rządzi koalicja antypisu. Wtedy platformersi mówili mniej więcej takie rzeczy, że wybory są niedemokratyczne, bo nie ma równowagi sił. Ponieważ telewizja publiczna jest stronnicza. Ponieważ politycy partii rządzącej wówczas PiSu byli wspierani przez spółki Skarbu Państwa itd., itd. Zwróćcie Państwo uwagę, że dziś tych wszystkich argumentów, które wówczas używała Platforma Obywatelska, dziś można użyć przeciwko Platformie Obywatelskiej. TVP jest upolityczniona, moim zdaniem, tak samo jak była. Z tą różnicą, że zmienił się wektor. Kiedyś była propisowska, teraz jest antypisowska. Kiedyś była antytuskowa, teraz jest protuskowa. Spółki Skarbu Państwa, moim skromnym zdaniem, bardzo mocno cały czas wspierają polityków, tyle że oczywiście nie tej partii. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym tutaj wystarczy użyć dokładnie tych samych argumentów, a argumentem, że to jest prawdziwy argument, będzie to, że sama Platforma Obywatelska je podnosiła. I bach, wybory mogą zostać uwalone. Co wtedy się stanie? No, moim zdaniem wtedy stanie się troszeczkę inna sytuacja. Nie dojdzie do sytuacji, w której z automatu zaprzysiężony zostanie pan Hołownia, tylko pierwszym krokiem będzie stwierdzenie pana prezydenta Dudy, że on w takim razie, ponieważ nie został wybrany nowy prezydent, to on zostaje na stanowisku. On jest starym prezydentem, dopóki nie zostanie wybrany nowy prezydent. I tyle. I Duda powie, że on cały czas jest prezydentem. Ten człowiek, który wygra wybory, na przykład Trzaskowski, bo on ma w chwili obecnej największe prawdopodobieństwo wygrania wyborów. Trzaskowski powie, ja jestem prezydentem. Nie wybrali ludzie, już będzie dwóch prezydentów. A jeszcze do tego może się pojawić trzeci, czyli Hołownia, który powie, no nie, ja jestem prezydentem, ponieważ Sąd Najwyższy nie zatwierdził wyborów i ja w związku z tym uważam, że to ja jestem prezydentem i będziemy mieli trzech prezydentów. Wydaje mi się, że akurat tego trzeciego scenariusza nie będzie, bo najlepiej dzieli się społeczeństwo na pół, a nie na trzy części, więc raczej będzie scenariusz, w którym Duda będzie twierdził, że nadal jest prezydentem, a Trzaskowski będzie twierdził, że już jest prezydentem. A ludzie jak zwykle się podzielą mniej więcej po połowie. Mniej więcej tak jak w tej chwili w Gruzji. Jedni będą mówić, że to jest prezydent, drudzy będą mówić, że to jest prezydent. I jedni i drudzy będą pioruńsko zachęcani do wychodzenia na ulicę. I ktoś powie, Krzysiek, Polacy są niezdolni do wyjścia na ulicę. Sami z siebie w jakiejś ważnej społecznie sprawie być może nie, ale zdolni do wyprowadzenia na ulicę przez polityków już niestety jesteśmy i to bardzo, bardzo mocno. Pokazywały to pierwsze lata rządów PiSu, kiedy to tak zwany KOD, czyli tak zwany Komitet Obrony Demokracji, wyprowadzał na ulicę 100-200 tysięcy ludzi. Bardzo dużo. Fakt, że głównie emerytów, ale nie tylko. I teraz zwróćcie Państwo uwagę, że w sposób oczywisty to była, jakby to ładnie powiedzieć, jakaś ten kod mi się przynajmniej kojarzy z jakąś robotą agenturalną. Dlaczego tak mi się kojarzy? Ano dlatego, że przywódca tego kodu według oficjalnej wersji był człowiekiem jednocześnie wybitnie głupim i genialnym. A tacy ludzie w przyrodzie po prostu nie występują. Przypominam, że twórca kodu według wersji oficjalnej był w stanie de facto z niczego, bez jakiegoś zewnętrznego finansowania, bez zewnętrznego wsparcia, stworzyć organizację, która tak po prostu wyprowadzała gigantyczne ilości ludzi na ulicę. I jednocześnie był na tyle głupi, że nie był w stanie z tej organizacji jakoś sensownie wyprowadzać pieniędzy. Tutaj nie chodzi mi o sam fakt, że on podjął decyzję, że będzie wyprowadzał pieniądze. ponieważ to jest kwestia moralności. Tylko chodzi o to, że on zamiast zrobić to w taki sposób, żeby nikt się do niego nie mógł o to przyczepić, to wystawiał lewe faktury VAT-owskie, które co jest, co do zasady, przestępstwem. I zdaje się, że potem został za to skazany przez sąd i od tego się ten kod zaczął rozpierdzielać. Natomiast takie użycie słupa, na którego w dodatku fabrykuje się haka, żeby w razie czego móc tego słupa w każdej chwili zwinąć, to też jest typowe, klasyczne działanie służb. Więc tutaj no, wydaje się, że ktoś tym kodem się posługiwał, tak? I te same siły, które wówczas były w stanie wyprowadzić, moim zdaniem, kilkaset tysięcy ludzi nawet na ulicę, tak samo będą w stanie teraz. PiS-owcy też cały czas są w stanie wyprowadzać ludzi na ulicę, drodzy Państwo, miesięcznice smoleńskie. Mimo tego, że to już przecież ponad 10 lat. Mimo tego, że Macierewicz jakby wizję katastrofy ośmieszył chyba najbardziej, jak się tylko dało. Generalnie jakbym był Federacją Rosyjską i miałbym swojego agenta i chciałbym przy pomocy tego swojego agenta ośmieszyć hipotezę, że to był zamach, to użyłbym pana Macierewicza i kazał mu robić dokładnie to, co się dzieje. Tak? Macierewicz to ośmieszył totalnie. Już praktycznie chyba wszyscy PiS-owcy wiedzą, że to jest cynicznie używane do gry politycznej. Do tego jeszcze liczba ludzi, którzy pamiętają, o co tam chodzi, drastycznie się zmniejsza, bo spora część odeszła już do zaświatów, a duża część pozostałych, no już po prostu to było tak dawno, że ludzie zapominają. A mimo wszystko PiS na tak zwanych miesięcznicach jest w stanie zgromadzić masę osób. Zarówno PiS, jak i antyPiS jest w stanie zrobić tak zwany wariant uliczny. I jest teoria, pojawiła się taka teoria konspiracyjna, więc nie będziemy sobie o niej za dużo mówić, tylko napomkniemy, że pojawiła się teoria, że to, że PiS wystawił tak żałosnego kandydata, który wygląda jak sabotaż, to jest właśnie pod ten scenariusz, że PiS zdaje sobie sprawę, że żeby odzyskać władzę, no to musi odzyskać władzę w Sejmie. A żeby odzyskać władzę w Sejmie, musi zrobić bardzo dużą zadymę. Ale taką naprawdę gigantyczną zadymę. Bez tego w praktyce im się nie uda. A żeby zrobić gigantyczną zadymę, najlepiej jest oprzeć tą zadymę o właśnie waśni prezydenckie, że będzie dwóch prezydentów. A do tego muszą przegrać wybory. Musi wygrać kandydat Platformy, a jednocześnie w praktyce wydaje się, że w dużej mierze kontrolowana przez nich Izba Sądu Najwyższego musi unieważnić te wyniki wyborów. Ale żeby unieważnić, no to musi wygrać ktoś z Platformy. Trzaskowski, prawda, jest kandydatem. No i oni sobie doskonale wiedzą, zdają sprawę, że Trzaskowski jest tak żałosnym kandydatem, że przegrał nawet z Dudą. W związku z tym wybrali jeszcze bardziej żałosnego kandydata, że Duda już był takim kandydatem, powiedzmy, który się wydawał totalnie żałosny, no to teraz wybrali kandydata, który ma pełno zdjęć z sutenerami, którzy wydaje się, że znęcali się nad prostytutkami. Czyli coś, co normalnego człowieka już by dawno zamiotło. Przy czym podkreślę, że są jeszcze inne teorie. Na przykład takie, że PiS zamierza skupić w tym momencie hejt na tym kandydacie, a jak już on będzie taki obsobaczony z każdej możliwej strony, to go sobie wymienią na innego kandydata. Tyle, drodzy Państwo. Pozdrawiam, trzymajcie się, do zobaczenia. Oby żaden z tych scenariuszy się nie ziścił.